Państwa, na naszej antenie pragnę przywitać bardzo serdecznie pana ministra Witolda Waszczykowskiego, polskiego historyka, dyplomatę, byłego wiceministra spraw zagranicznych, byłego także zastępcę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a mało kto wie może także o tym, że w latach 99-2002 ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Teheranie. Witamy bardzo serdecznie, panie ministrze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze, sprawa Egiptu ciągle jakoś zajmuje łamy prasy i także programy telewizyjne. Dywaguje się o tym, co nas czeka, co tam się wydarzy jeszcze. Zresztą już z niepokojem wielu obserwuje to, co tam się dzieje. Panie ministrze, właściwie z czym mamy do czynienia, gdy chodzi o Egipt?
Mamy do czynienia z szerszym zjawiskiem wychodzącym poza Egipt. Otóż mamy do czynienia z kryzysem, który może być szerszy w wielu państwach, nie tylko arabskich, ale wśród państw biedniejszych. Kiedyś nazywaliśmy te regiony państwami trzeciego świata, państwami rozwijającymi się. To głównie dotyczy państw o takich wskaźnikach niedorozwoju jeszcze, gdzie można powiedzieć duże miliony ludzi, duże warstwy ludzi żyją za niewiele, kilka dolarów dziennie, powiedzmy 100-200 dolarów miesięcznie. Te kraje cierpią na kilka problemów. Przede wszystkim wewnętrzne problemy. Są to najczęściej kraje niedemokratyczne, kraje o reżimach autorytarnych. Aby ograniczyć się do regionu Bliskiego Wschodu i krajów arabskich, to przypomnę, iż ta sytuacja tych krajów została od wielu lat diagnozowana w ONZ-owskich raportach, które wskazywały, badając takie indeksy rozwojowe, iż jest to region zacofany nie tylko w stosunku do Europy, Ameryk, Australii, ale również wielu dynamicznie rozwijających się krajów Azji. Badano długość życia, dostęp do oświaty, do internetu, do zdrowia, badano poziom wiedzy, dostęp do szkół, status kobiet, wiele tego typu czynników, które pokazywały, że ten region państw arabskich odbiega od znacznej części świata. W ostatnich latach doszedł jeszcze jeden czynnik do tego autorytaryzmu, do tego złego statusu kobiet i braku wiedzy. Doszedł jeszcze problem żywności. Otóż na świecie od kilku lat w krajach zresztą rozwiniętych, bogatych, poszukuje się nowych paliw. I stąd też w Europie, w Stanach Zjednoczonych wymyślono koncepcję tak zwanych biopaliw, czyli tworzenia paliw z żywności, głównie z zbóż, olejów różnego rodzaju tłaczanych ze zbóż. Stąd też na rynkach zaczyna brakować żywności, a jak brakuje, to ceny jej rosną, ponieważ znaczna część ilości rolnej jest przeznaczana na produkcję biopaliw. Ten proceder jest subsydiowany oczywiście przez bogate kraje, no co powoduje, że ceny żywności poza tymi regionami rosną. I wreszcie kolejny taki czynnik to jest spekulacja żywnością. Na giełdach od lat oczywiście gra się z surowcami, złotem, ropą, węglem, innymi towarami, ale od jakiegoś czasu również i żywność. Znaczące ilości żywności stały się przedmiotem rozgrywek giełdowych, co też powoduje znaczące ruchy cen tej żywności. No i mamy sytuację, te procesy skumulowały się i w takim biednym regionie, jak region Bliskiego Wschodu państw arabskich, dotknęły drożyznę, a to spowodowało wielki niepokój, wyjście na ulicę. To jest pokrótce geneza tych zjawisk, które mamy od kilku tygodni. Ja nie zgadzam się z opinią, iż jest to jakaś demokratyczna rewolta, zryw przypominający sytuację naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej sprzed 20 lat. Tam pojawiają się na tych wiecach oczywiście hasła, a przeciwko rządzącym, Mubarak musi odejść, chcę więcej demokracji, ale ten region, te państwa arabskie nie mają wzorów demokratycznych, mają zupełnie inną historię niż nasza historia. W związku z tym, nawet jeśli chcą pewnych większych wolności, zdemokratyzowania, to na pewno nie marzą o jakiejś, nazwijmy to, westminsterskiej demokracji zachodnioeuropejskiej, no bo tam nie ma warunków na to, prawda? To nie są społeczeństwa, które są przygotowane na to, aby nawet po wyborach, kiedy zwycięży większość, uznawać, respektować prawa pokonanej mniejszości. Tam nie ma tradycji społeczeństwa obywatelskiego, przestrzegania praw człowieka, tak jak my to rozumiemy. No, przeszliśmy zupełnie inną historię, zaczynając od greckiej demokracji kilka tysięcy lat temu, przez prawo rzymskie, przez różne epoki w ostatnim tysiącleciu. No, nie chcę też chodzić na śliski temat, ale religie nasze też mają inne podejście do świata, do człowieka i sami Arabowie przyznają, że w niektórych przypadkach ich religia jest bardzo dogmatyczna i nie pomaga badaniom naukowym, co powoduje pewne problemy, ograniczenia. Także tak w wielkim skrócie geneza tego wszystkiego, co mamy do czynienia.
Tak, panie ministrze, ale właśnie pytanie, które się pojawia, to pytanie o to, kto na tym wszystkim skorzysta, kto wygra. Czy uzasadniony jest niepokój również o to, że ten radykalizm islamski może bardziej dojść do głosu w Egipcie?
Tak, ale scenariusze są różne jeszcze. W tej chwili Egipt jest dużym państwem, który ma możliwość jeszcze zapanować nad tą rewoltą. Otóż to jest rewolta biedoty. Natomiast Egipt jest to wielkie państwo posiadające olbrzymią kastę urzędników, setki tysięcy urzędników, którzy bronią tego reżimu. To jest potężna armia, kilkuset tysięczna żołnierzy. Druga potężna armia, kilkuset tysięczna sił policyjnych, sił bezpieczeństwa. Trzeba też pamiętać, że w takim państwie, takim etatystycznym, cała kasta biznesmenów, ludzi, którzy zajmują się od handlu po produkcję, po budowę hoteli, obsługę turystów, nie może funkcjonować samodzielnie od państwa. To są wszystko koncesje, licencje, które nadają urzędnicy, więc oni są spleceni w jednym układzie, który się nawzajem popiera. I ten ustrój, ta wielka imperium, ten aparat biurokratyczno-wojskowy, no na dzisiaj nie wydaje mi się, aby pozwolił sobie, aby ulica, biedota przejęła te wszystkie apanaże, które oni czerpią z tego ustroju. Jak pokazały te ostatnie dwa tygodnie, oni są w stanie przetrzymać nawet wielotysięczne demonstracje. I na dzisiaj scenariusz, na którym ja bym optował, jest taki, że wydaje się, że ten ustrój, ten system przetrwa przy pewnych kosmetycznych zmianach. Zakładać należy, że jeśli w ciągu kilku miesięcy poprawią konstytucję, to Mubarak odejdzie. Tam jest problem konstytucyjny, iż nawet gdyby on odszedł, to nie ma możliwości natychmiast wybrać prezydenta. No tak jest skonstruowana konstytucja, więc pewne zmiany należy dokonać w prawie. Taki rząd po kosmetycznym jakimś dokooptowaniu niektórych liderów opozycji, bardziej umiarkowanych, może przeprowadzić ten kraj przez kilka lat. Może dokonać jakichś prowizorycznych reform, czyli regulować żywność, aby ona nie drożała. Być może dokonać jakichś podwyżek po zadłużeniu się dalej tego państwa na rynkach międzynarodowych i jeszcze kilka lat kupić. Natomiast nie wydaje się, aby był w stanie dokonać jakichś gwałtownych reform, które tam nagle by zbudowały demokrację. Pytanie jest więc, co za kilka lat? Bo dzisiaj ten system, ten reżim jest w stanie te kilka lat kupić. Natomiast co dalej? Jeśli się okaże, że za kilka lat wybuchnie kolejna rewolta i na przykład do tłumu dołączy część młodszej kadry dowódczej wojska, młodszej kadry służb bezpieczeństwa. I dokona się obalenie tego systemu, bo uznają, że już nie ma kogo obrzucić winą kolejnych urzędników wysokich, którzy zajmą miejsce po Mubaraku. No to może powstać jakiś kolejny słaby rząd, nazwijmy go pseudodemokratyczny, który podejmie się próby jakichś socjalnych reform, no które też będą skazane jako połowiczne niepowodzenie. No i wtedy ktoś rzuci hasło: próbowaliśmy wszystkiego, próbowaliśmy dyktatury, państwa autorytarnego, próbowaliśmy demokracji. Jedyną nadzieją jest islam. No i w takim perspektywie być może kilku lat, a być może sytuacja przyspieszy, że to będzie kilka miesięcy, ale to na pewno nie jutro, jest możliwe do wyobrażenia sobie przejęcie tam władzy przez ugrupowania islamskie. My tych ugrupowań na razie nie do końca znamy. One były przez lata ukryte, były na marginesie życia politycznego, więc nie do końca wiemy, jakie im ambicje przyświecają. Jedni zakładają, że to mogą być ugrupowania, które doprowadzą do islamizacji kraju w taki sposób, jak poszedł Iran. Inni są analitycy bardziej optymistyczni i twierdzą, że to już nie są takie ugrupowanie, jak właśnie 30 lat temu było w Iranie, ale bardziej umiarkowane i być może nie chodzi zamiana Egiptu w taki wojowniczy Iran, a nawet twierdzą, że gdyby Egipt stał się bardziej islamski, no to ze względu na swoją olbrzymią tradycję, kulturę, tysiące lat historii, na pewno raczej stałby się rywalem Iranu. No, tak czy siak, ten scenariusz ostatni, który suje, nie jest korzystny, bo albo jakieś stworzenie frontu islamskiego, egipsko-irańskiego jest niekorzystne, no i tym bardziej, jeśli doszłoby do jakiejś rywalizacji na tle przywództwa w ruchu islamskim między Egiptem a Iranem, też byłoby niekorzystne. Ale jak wspomniałem na początku, to jest raczej scenariusz nie na jutro, więc być może nie grozi wielki konflikt bliskowschodni nam z dnia na dzień. Ale trzeba o tym pamiętać, że jest to region ważny, istotny. Stamtąd Europa, Stany Zjednoczone, wiele państw Azji czerpie nośniki energii, ropę, gaz. Część tych surowców przepływa przez bardzo ważne połączenie między Azją, Afryką a Europą, czyli przez kanał Suezki, którego strzeże Egipt. W związku z tym warto się interesować tym obszarem i przyszłością Egiptu, bo to może rzutować na również nasze bezpieczeństwo, naszą przyszłość.
Sądzi pan, panie ministrze, że te protesty będą stopniowo wygasać, czy będą eskalowane?
Dzisiaj wydaje się, że rzeczywiście doszło do jakiegoś w ostatnich dniach jakiegoś uspokojenia sytuacji. Protestujący zadowolili chyba się zobowiązaniem Mubaraka, jak i chyba włączeniem się w świata w ten protest, aby Mubarak odszedł. Chyba dostrzegają to, że jest usilne poszukiwanie jakiegoś sposobu odejścia Mubaraka. Część organizacji opozycyjnych zaakceptowało ten proces, włączyło się w te rozmowy, więc wygląda na to, że protestanci dali jakby kredyt zaufania na najbliższe kilka dni, może kilka tygodni. Poza tym działa też zmęczenie. Protesty trwały od 2 tygodni. Rozumiem, że wiele tych osób nie pracowało, w związku z tym muszą wrócić do jakiegoś normalnego życia, spróbować odbudować to życie. Więc to tak działa. Reżim zachował stanowczość wtedy, kiedy protesty były w kulminacyjnej fazie. Widać, że wyprowadzono wojsko na ulicę i to wojsko pogroziło. Taką sytuację przeżywaliśmy 2 lata temu również w Iranie, latem 2009 roku, kiedy po wyborach prezydenckich społeczeństwo tamto nie akceptowało rezultatów wyborów Ahmadinejada i na kilkanaście i zaczęło protestować, ale reżim wytrzymał te protesty i tak się wydaje, że taki scenariusz zapowiada się w tej chwili w Egipcie. No, jeśli nie dojdzie do jakiejś demonstracji siły, jeśli nie dojdzie do jakichś aktów, no, które jednak zmieniłyby to uspokojenie, do jakichś prowokacyjnych zachowań którejś ze strony, to wygląda na to, że ten proces zaczyna wchodzić w fazę pokojowej regulacji.
Panie ministrze, jeszcze jedno jest zastanawiające, że te fale protestów jakoś pojawiają się równocześnie w kilku krajach. Czy to jest po prostu na takiej zasadzie, że jedni zobaczyli, że tym się udało, to my też spróbujemy, czy to raczej trzeba odczytywać jako działanie kogoś z zewnątrz, kto te po prostu prowokuje, czy wywołuje te zamieszki, bo to przecież też jest możliwe, że mamy z tym do czynienia, prawda, że czasami służby potrafią przeprowadzać pewne akcje na terenach różnych krajów.
Zaczynając od tej ostatniej sugestii, bardzo trudno to wskazać, dlatego że analitycy, komentatorzy, politycy na świecie nie dostrzegają liderów tych strajków, tych protestów. Trudno było przez wiele dni określić, nawet w Egipcie ściągano do Egiptu z Wiednia dawnego i dyplomatę, polityka El Baradei, który stawiano na czele tego tłumu. Inne partie opozycyjne, które tam są, mają charakter wręcz kanapowy, maleńkie. Niektóre powstawały dwa lata temu, w 2008. No, najstarsze jest to oczywiście Bractwo Muzułmańskie jeszcze z lat 20. Ale my nie dostrzegamy, trudno na razie dostrzec te machinacje, jeśli gdzieś jakieś z tyłu są. Na razie większość analityków wskazuje, że protesty to jest rewolta wynikająca z biedy, z braków żywności, z drożyzny, z nudzenia, zdenerwowania tymi autorytarnymi rządami. To główne jakby powody. Natomiast one wybuchły w kilku państwach naraz, ponieważ no to są państwa o podobnej strukturze, podobnej gospodarce, a więc wszystkie przeżywają te same problemy właśnie z niedoborem żywności, z biedą, z dużą grupą, milionami ludzi słabo uposażonych. Również są to państwa podobne jak Tunezja, Egipt, Jemen, państwa autorytarne. W związku z tym w wielu tych państwach podobne przyczyny i podobne sytuacje, które spowodowały naraz te protesty, ale oczywiście być może za jakiś czas dowiemy się, że jest tam jakieś porozumienie międzynarodowe, które próbuje to podchwycić. No, działa też jeszcze taki czynnik jak technologia nowoczesna. Dzisiaj rozpowszechnione są nowoczesne środki przekazu. Myślę tutaj nie tylko o telefonii komórkowej czy internecie, ale satelitach, telewizji satelitarnej, to już od lat mówimy o takim czynniku CNN, czyli tych rozgłośni, które telewizyjne, które nadają rozgłośni informacyjnych, które błyskawicznie pokazują informacje, co się dzieje w jednym końcu świata i można zobaczyć na całej kuli ziemskiej. To na pewno wpływa też na większą determinację ludzi, na to, że wychodzą, czują się swobodniej na ulicy, ponieważ czują, że nie są sami, że toczy się taka demonstracja w wielu miastach danego kraju, czy nawet poza krajem. Na pewno wszystkie te czynniki wpływają razem na tą falę demonstracji, która może się jeszcze rozlać. Ja uważam, że następnie wiele państw afrykańskich może przeżywać podobną sytuację, bo są państwa dotknięte biedą, brakiem żywności, również systemami autorytarnymi.
Panie ministrze, może tyle dzisiaj na ten temat, ale chcemy zapowiedzieć, że szerzej będziemy rozmawiać na ten temat z udziałem pana ministra 14 lutego, prawda, w rozmowach niedokończonych?
Chyba 17.
17, przepraszam, 17 lutego, tak jest. Bardzo serdecznie zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych tą tematyką na spotkanie z panem ministrem. Dziękuję serdecznie.
Ja dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem ministrem Witoldem Waszczykowskim. historykiem, dyplomatą, byłem wiceministrem spraw zagranicznych, zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także ambasadorem w Teheranie.